Proszę Państwa, rozpoczynamy obrady po przerwie, żeby nie przedłużać. Przechodzimy do następnego projektu. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2012 rok. Ja może tutaj szczególnie tutaj zaproszonym gościom przybliżę, z czym jest związany ten projekt uchwały. Radni na komisjach stałych pracowali nad tym, żeby wypracować sobie i zamieścić w tym planach pracy zagadnienia, z którymi chcieliby się zapoznać w roku 2012, bądź wypracować jakieś wspólne ustalenia tutaj z samorządem gminy. I na komisjach wspólnych te zagadnienia zostały przez Radę opracowane, ustalone, tematyka została wniesiona i to będzie właśnie tematem spotkań, posiedzeń komisji. Niektóre również tematy będą wprowadzone na sesji, żeby również sołtysów zapoznać. Szczególnie chodzi mi o projekt ustawy związanej właśnie z ochroną środowiska, czyli z tak zwanymi śmieciami. I tutaj chcielibyśmy, żeby sołtysi również usłyszeli to, co czeka i tutaj organy ustawodawcze, wykonawcze, a szczególnie mieszkańców w związku z tą nowelizacją ustawy. Także te tematy i te zagadnienia zostały przez radnych wypracowane. Radni się do tego ustosunkowali na wspólnej komisji i myślę, że właśnie ten projekt uchwały i te załączniki przyczynią się do tego, żeby i polepszyć współpracę między organami wykonawczymi i organami uchwałodawczymi i żeby taki całokształt zagadnień radni mieli. Dlatego też już nie będziemy czytać tych załączników, bo to jest dość obszerny temat. Niemniej, jeżeli by były jakieś ewentualne pytania, szczególnie tu mi chodzi o radnych w związku z tym projektem, to bardzo proszę, będziemy wyjaśniać. Ale były omawiane na wspólnej komisji, uwagi były naniesione, także myślę, że nie powinno być jakichś tam uwag w związku z tymi programami. Proszę bardzo, ale jeżeli ktoś ma jakieś, nie widzę, to bardzo proszę Komisję Uchwały Wniosków o odczytanie projektu uchwały dotyczącego planów pracy.
Uchwała nr 13/86/12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Nowosolna i Komisji Rady Gminy Nowosolna na 2012 rok. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1, artykułu 18 a ustęp 1 i ustęp 4, artykuł 21 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się plan pracy Rady Gminy Nowosolna na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Przyjmuje się plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa Rady Gminy Nowosolna na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Przyjmuje się plan pracy Komisji Statutowej Rady Gminy Nowosolna na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf piąty. Przyjmuje się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna na 2012 rok, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Myślę, że uwag nie ma po przeczytaniu. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały przedstawionej i treści? Proszę o podniesienie ręki. Kto za? Dziękuję. Kto przeciwny? nie widać, kto się wstrzymał również. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego projektu uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Zofii Rózgi. Ja może krótko przybliżę. Radni są oczywiście zapoznani z tematem, natomiast jeżeli chodzi o zaproszonych gości, chcę tutaj przybliżyć temat. I proszę Państwa, pani Zofia Rózga złożyła do wojewody łódzkiego pismo. Zdaniem pani Zofii Rózgi było to tak zwane zapytanie. Niemniej wojewoda łódzki potraktował to zapytanie jako skargę i skierował do rozpatrzenia do Rady Gminy Nowosolna. Radni zdecydowali, ponieważ to pismo nazwane przez wojewodę skargą miało wielowątkowość do wyjaśnienia, uchwałą w ostatniej sesji 12 Rady Gminy zobowiązało komisję rewizyjną do właśnie skontrolowania tych właśnie punktów, takich wielowątkowości właśnie tej skargi i przedstawienia Radzie Gminy protokołu z tych kontroli i później przygotowanie przez przewodniczącego projektu uchwały o zasadności bądź niezasadności skargi i dlatego też, żeby przybliżyć pracę komisji rewizyjnej, bardzo bym prosiła przewodniczącego, żeby odczytał protokół z posiedzeń komisji rewizyjnej dotyczące właśnie przedmiotu skargi pani Zofii Rózgi. Bardzo proszę.
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnych odbytych w dniach 3, 5, 11, 16 i 20 stycznia 2012 roku. Przeprowadzono kontrolę na zlecenie Rady Gminy Nowosolna w zakresie opisanym w skardze pani Rózgi. Skład Komisji Rewizyjnej. Radny Michał Nowacki, przewodniczący, radny Ryszard Pietrzak, członek, radna Janina Kosterna, członek, radny Grzegorz Krzeliński, członek. Komisja rewizyjna na zlecenie Rady Gminy Nowosolna zgodnie z uchwałą nr 12/78/11 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach w dniu 3, 5, 11, 16 i 23 stycznia 2012 rozpatrywała skargę złożoną przez panią Zofię Rózgę z dnia 5 grudnia 2011 roku z datą wpłynięcia skargi do Rady Gminy Nowosolna w dniu 12 grudnia 2011 roku za pośrednictwem wojewody łódzkiego załącznik nr 1 w zakresie tematu. Punkt pierwszy dotyczący zatrudnienia radnej Aleksandry Piotrkowskiej jako nauczyciela w szkole podstawowej Stare Skoszewa w gminie Prawidłowości związane z budową gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Pichtowie. Stanowisko Komisji Rewizyjnej. Komisja w celu rozpatrzenia skargi wystąpiła do radcy prawnego w celu uzyskania opinii na temat ewentualnego konfliktu interesów związanym z zatrudnieniem radnej Aleksandry Piotrkowskiej jako nauczyciela w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach. Z opinii prawnej załącznik nr 2 wynika, że zatrudnienie radnej w jednostce gminnej nie powoduje naruszenia regulacji prawnej wynikających z artykułu 24 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, dziennik ustaw z 2001 roku, numer 142, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami. Wyciąg z ustawy, załącznik numer 3. Komisja rewizyjna wystosowała pisemną prośbę, załącznik numer 4, o przedstawienie dokumentów związanym z trybem zatrudnienia pani Aleksandry Piotrowskiej oraz zaprosiła na rozmowę dyrektor szkoły Starych Skoszewach panią Zofię Końską w celu przedstawienia procedury rekrutacji związanej z zatrudnieniem radnej Aleksandry Piotrowskiej. Dyrektor Zofia Okońska przedstawiła komisji następujące dokumenty. Odpowiedź na pismo, załącznik nr 5, protokoły z rozmów przeprowadzonych z kandydatami aplikującymi o stanowisko nauczyciela, w tym z panią Piotrkowską Aleksandrą. Z przedstawionych dokumentów wynika jednoznacznie, że pani Aleksandra Piotrkowska z trzech aplikujących uczestników uzyskała najwyższą ocenę i jednocześnie jej cele zawodowe były najbardziej spójne z celami szkoły. Z trzech kandydatów kandydat numer 2 uzyskał zdecydowanie niższą ocenę, kandydat numer 1 uzyskał ocenę znacznie niższą niż pani Aleksandra Piotrkowska, jednakże nie wyraził zgody na pracę z młodszą grupą przedszkolną. Komisja, no i to jest to, nie ma naruszenia tutaj prawa w żadnym wypadku. Adnotacja do punktu drugiego. Komisja rewizyjna zwróciła się o przekazanie wyjaśnień w formie pisemnej do kierownika do spraw inwestycji w następującym zakresie. Wyjaśnienie przyczyn nie powołania komisji przetargowej w związku z zaleceniami, zleceniem budowy gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Pliszkowie, co znalazło się w protokole kontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z dnia 8 marca 2011 roku. W odpowiedzi pan Sebastian Rudziński stwierdził, że przy zleceniach na roboty budowlane o wartości poniżej 5 150 000 euro zgodnie z PZP powołanie takiej komisji należy włącznie do decyzji kierownika jednostki i w tym przypadku wójt gminy uznał powołanie komisji przetargowej jako zbędne, pomimo że w SIWS zapisano powołanie komisji przetargowej załącznik nr 7. W zakresie wartości poniesionych nakładów na roboty budowlane protokół końcowy załącznik nr 8 pierwszy i drugi etap i porównanie ich wartości zawarte w kosztorysie inwestorskim komisja rewizyjna stwierdziła, że wartość wykonanych robót wyniosła 1 418 887 zł 90 groszy brutto, natomiast zgodnie z kosztorysem inwestorskim winna wynosić 1 103 812 084 grosze. Zatem wartość kosztorysu inwestorskiego została przekroczona o tam 315 075 zł 14 groszy. I wynikło to szczególnie z tego tytułu, że dokumenty, które przedstawił nam pan Rudziński, nie były do końca kompletne, nie było tutaj opisane obu etapów i wszystkich robót, które wchodziły w zakres wykonania tej budowli. W odniesieniu do drugiego etapu wartość kosztorysu inwestorskiego była o 21 752 zł wyższa od kwoty wynikającej z umowy podpisanej na realizację pierwszego etapu. Łącznie zatem przekroczenie wartości kosztorysowej inwestorskiego wyniosła 293 322 i 29 groszy złoty brutto. To jak podkreśliłem, że to nie były kompletne dokumenty. Komisja zwróciła się do kierownika referatu do spraw inwestycji o przedstawienie zestawienia porównawczego w poszczególnych grupach robót dla kosztorysu inwestorskiego oraz protokołu odbioru końcowego w celu zatwierdzenia, w jakich pozycjach nastąpiło największe przekroczenie wartości kosztorysowych. Na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2012 roku komisja rewizyjna wobec nieobecności pani Kulong z powodu choroby zwróciła się do wójta gminy na piśmie z prośbą o przedstawienie wyżej wymienionego zestawienia wartości kosztorysu inwestorskiego z odbiorem robót z protokołu odbioru końcowego. W dniu 23 stycznia przedłożono Komisji Rewizyjnej opracowanie pod tytułem Informacja na temat przebiegu inwestycji budowa gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Pliszkowie, gmina Nowosolna, załącznik nr 9, 9a i załącznik nr 9b. W opracowaniu tym skorygowano wartości liczbowe zawarte w pierwszej części protokołu Komisji Rewizyjnej. Na podstawie zawartych w opracowaniu danych liczbowych Komisja stwierdziła, że różnica pomiędzy wartością kosztorysów inwestorskich dla pierwszego i drugiego etapu, a poniesionych nakładów inwestycyjnych wynosi minus 3%, to znaczy, że faktycznie poniesiono nakłady o 60 tysięcy mniej niż w kosztorysie inwestorskim. Komisja rewizyjna potwierdza po analizie ustalenia zawarte w protokole NIK i Komisji Rewizyjnej poprzednich kadencji Rady Gminy Nowozelne zawarte. Zwraca uwagę na nieprawidłowości związane z procesem przygotowania inwestycji Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii, takich jak brak komisji przetargowej pomimo zapisu o jej powołaniu w SIWS, błąd w zakresie wartości netto inwestycji podpisanej z wykonawcą umowy, w wyjaśnieniu złożonym przez wójta nazwano to zwykłą omyłką pisarską. W odniesieniu do zarzutu zawartego w skardze odnośnie zakupu materiałów w firmie brata pani Piotrowskiej, komisja stwierdza, że nie dysponuje taką wiedzą, ponieważ zakupu dokonywał wykonawca budowy, a nie gmina. Jednoznacznie wójt na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Nowozelna w dniu 17 stycznia 2012 roku złożył oświadczenie, że w tym czasie jego żona była inwestorem budynku mieszkalnego w Nowych Skoczewach. Reasumując, Komisja Rewizyjna przekłada Radzie Gminy następujące stanowisko. W zakresie zatrudnienia pani Aleksandry Piotrowskiej, radnej gminy Nowosolna, nie stwierdza nieprawidłowości. Punkt drugi. W zakresie zakupu działki gminnej przez brata pani radnej Aleksandry Piotrowskiej wójt złożył projekt uchwały. W wyniku głosowania uchwała ta nie została podjęta. Punkt trzeci. W zakresie źródeł zakupu materiałów budowlanych na budowę Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii materiały były kupowane przez wykonawcę budowy zgodnie z podpisaną umową i dlatego komisja rewizyjna nie ma wglądu do dokumentów pozwalających na stwierdzenie stanu faktycznego. W zakresie budowy przez wójta budynku mieszkalnego na własny użytek, zgodnie z oświadczeniem wójta, inwestorem jest jego żona. W zakresie różnicy między wartością kosztorysu inwestorskiego a ceną umowną pierwszego i drugiego etapu komisja rewizyjna nie potwierdza zarzutów, jednakże potwierdza nieprawidłowości zawarte w protokole NIK. Podpisy komisji. Na tym protokół zakończono.
Dziękujemy przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu z prac związanego ze skargą pani Zofii Rózgi i na podstawie właśnie tych wniosków, szczególnie wniosków końcowych, zostało sformułowane uzasadnienie do tego projektu uchwały. Jeżeli są może jakieś uwagi związane z protokołem odczytanym tutaj przez przewodniczącego, to bardzo proszę. Pan radny Janasik, proszę.
Ja chciałem tylko dopytać tutaj ten punkt, że inwestorem budowy domu jest żona pana wójta. Czy wyłącznym inwestorem, czy pan wójt jest współinwestorem? Bo no to jest może nieistotne, ale jakaś różnica.
Odniesie się pan wójt do tego pytania, czy pan przewodniczący komisji rewizyjnej? Chodzi o pytanie pana radnego. Może najpierw pan wójt może się odniesie. Nie, nie jest to pan radny, to może pan przewodniczący komisji rewizyjnej. A pan Grzeliński chciał pytanie w związku z tym?
Ja myślę, że to pytanie powinno brzmieć nieco następująco. Czy pan wójt ma wspólność majątkową z małżonką? Bo jeżeli jest ta wspólność majątkowa, to jest współinwestorem.
Czy pan wójt chce się odnieść do tego pytania?
Ja na komisjach wspólnych informowałem, że inwestorem i realizatorem budowy jest moja żona. Inwestorem i realizatorem. Powiedziałem chyba, nie wiem, czy powiedziałem to ostro, czy nie, nie mam rozdzielności majątkowej. Ale to nie świadczy o tym, że gdyby ta rozdzielność była, byłoby inne zachowanie chyba komisji. Jeżeli tak, to bardzo bym prosił o powtórne przeanalizowanie. Jeżeli komisja pan radny Janasik, pan radny Grzeliński sugeruje kontrolę wewnętrzną w moim gospodarstwie domowym, to ja jestem do dyspozycji. Dziękuję.
Dziękuję panu wójtowi. Wydaje mi się, że takie kontrole wewnętrzne indywidualnych gospodarstw i majątków są chyba raczej niewskazane i wręcz prawem zabronione. Natomiast ja tutaj dla przypomnienia powiem, że ten wątek badała również Najwyższa Izba Kontroli i poprzednia komisja rewizyjna w poprzedniej kadencji. W związku z tym, czy jeszcze są jakieś pytania po odczytaniu protokołu przez przewodniczącego komisji rewizyjnej? Nie widzę. To bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Rozumiem, pani przewodnicząca, wraz z uzasadnieniem.
Z uzasadnieniem, tak?
Dobrze,
tak,
dziękuję uprzejmie.
Z uzasadnieniem.
Dobrze. Uchwała numer 13, łamane przez 87, łamane przez 12 Rady Gminy Nowosolna z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Zofii Ruzgi. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez panią Zofię Ruzgę i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Nowosolna uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Nowosolna, zobowiązując go do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy z dnia 25 stycznia 2012 roku. Wojewoda łódzki pismem z dnia 8 grudnia 2011 roku znak sprawy PNH kreska 4.1411.649.2011 przekazała Radzie Gminy Nowosolne skargę pani Zofii Ruzgi z dnia 5 grudnia 2011 roku jako organowi właściwemu do rozpatrzenia zarzutów zawartych w skardze. Rada Gminy Nowosolna uchwałą nr 12 łamane przez 78 łamane przez 11 z dnia 29 grudnia 2011 roku zleciła Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna kontrolę w zakresie przedstawionych w skardze zarzutów. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustosunkowała się kolejno do zarzutów zawartych w skardze, rozpatrując je jednostkowo w zakresie dotyczącym zatrudnienia radnej Aleksandry Piotrowskiej jako nauczyciela w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach, nieprawidłowości związane z budową gminno-parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. Komisja ustaliła w zakresie zatrudnienia pani Aleksandry Piotrowskiej, radnej gminy Nowosolna w Szkole Podstawowej w Starych Skoszewach, nie stwierdza się nieprawidłowości. W tej sprawie komisja wystąpiła do radcy prawnego o opinię w przedmiocie konfliktu interesów związanych z zatrudnieniem radnej w gminnej szkole. Na podstawie opinii prawnej komisja stwierdza, że nie nastąpiło naruszenie regulacji prawnych wynikających z artykułu 24 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, dziennik ustaw z 2001 roku, numer 141, pozycja 1591 z późniejszymi zmianami. Ponadto komisja po rozmowie z dyrektor szkoły
podstawowej w Starych Skorzewach, panią Zofią Okońską, stwierdziła, że pani Aleksandra Piotrowska złożyła dokumenty aplikacyjne w sprawie zatrudnienia w szkole w okresie, gdy nie była jeszcze radną. Natomiast w konkursie na stanowisko nauczyciela z trzech aplikujących kandydatów uzyskała najwyższą ocenę komisji konkursowej. W zakresie zakupu działki gminnej użytkownikowi wieczystemu, bratu radnej pani Aleksandry Piotrowskiej, na wniosek użytkownika wieczystego wójt przedłożył Radzie Gminy Nowosolna projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki gminnej w miejscowości Byszewy. W podejmowaniu szeregu decyzji przez Radę Gminy Nowosolna odnośnie sprzedaży działki gminnej radna Aleksandra Piotrowska nie brała udziału w podejmowaniu decyzji, wyłączyła się z głosowania w tej sprawie. Rada Gminy Nowosolna, rozpatrując projekt uchwały w sprawie sprzedaży działki, miała pełny wgląd do wszystkich dokumentów, w tym wyroków sądowych odnośnie prawa własności. Wyjaśnienia dotyczące sprzedaży działki w Byszewach na prośbę zostały wysłane wojewodzie łódzkiemu wraz z wyrokiem sądu w pismo RG 0004.19.2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku. W zakresie źródeł zakupu materiałów budowlanych na budowę Gminnego Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, materiały na budowę były kupowane przez wykonawcę budowy zgodnie z podpisaną umową. W zakresie budowy przez wójta budynku mieszkalnego na własny użytek komisja rewizyjna przyjęła oświadczenie wójta, że inwestorem budowy domu jest jego żona. W zakresie różnicy pomiędzy wartością kosztorysu inwestorskiego a ceną umowną pierwszego i drugiego etapu budowy Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie komisja rewizyjna nie potwierdza zarzutów zawartych w skardze. Zarzuty będące przedmiotem skargi były kontrolowane przez NIK. Komisja rewizyjna przychyla się do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. Wobec powyższych ustaleń i wyjaśnień Rada Gminy Nowosolna uznaje skargę pani Zofii Rózgi za bezzasadną. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi w związku z odczytanym projektem uchwały i załącznikiem? Pan radny Grzeliński, proszę bardzo.
Ja chciałbym, żeby to uzasadnienie było bardziej obiektywne, bo ktoś, nie czytając protokołu komisji rewizyjnej, mógłby odnieść wrażenie, że jeśli chodzi o budowę centrum, no nie było żadnych uchybień, że skarga jest całkowicie bezzasadna. A w tekście uchwały mamy zapisane ogólnie, że chodzi o nieprawidłowości. Więc ja bym proponował inny zapis w punkcie w zakresie różnic pomiędzy wartością kosztorysu inwestorskiego a ceną umowną pierwszego i drugiego etapu budowy gminno-parkowego centrum. Komisja rewizyjna nie potwierdza zarzutów zawartych w skardze, a dotyczących różnic pomiędzy wartością kosztorysu inwestorskiego a ceną umowną. Zarzuty w tym zakresie były kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Komisja rewizyjna zwraca jednakże uwagę na inne uchybienia zawarte w wystąpieniu pokontrolnym NIK. Bo proszę Państwa, każdy, kto czytał wystąpienie pokontrolne NIK, no stwierdzi, że jeśli chodzi o procedurę przetargową, to są albo pomyłki pisarskie, prawda, albo ktoś umiera i nie przekazuje materiałów związanych z przetargiem, co mam tutaj w wystąpieniu pokontrolnym NIK, więc trzeba panu wójtowi zwrócić uwagę i być może to dotrze do pana wójta, że są to sprawy niezwykle ważne i istotne dla obywateli gminy, czy pewne procedury związane z inwestycjami instytucjami, które pochodzą z ich podatków, są prowadzone przejrzyście, czy też nie? Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Może ja króciutko się odniosę, ponieważ tutaj wszystkim zebranym został odczytany protokół komisji rewizyjnej. Zostało odczytane również uzasadnienie, załącznik do tego projektu uchwały i myślę, że no, żeśmy tutaj się posiłkowali właśnie na kontroli komisji rewizyjnej i również na kontroli NIK-u. Nie można sobie potraktować kontroli i protokołu pokontrolnego NIK-u, który jest na BIP-ie, pani radny Grzeliński, jako bezwartościowy materiał. Dlatego też właśnie w uzasadnieniu można po prostu sobie wejść na stronę, przeczytać, jeżeli ktoś bardzo zainteresowany chciałby się wczytać. Tu przygotowaliśmy takie uzasadnienie i protokół i projekt uchwały i teraz radni zadecydują, czy to poprzez głosowanie oczywiście, czy to uzasadnienie jest odpowiednie, czy jest oparte na protokole pokontrolnym komisji rewizyjnej, która kilka razy się zbierała i tutaj właśnie ten fakt poprzez głosowanie zostanie dokonany. Pan radny chce zabrać głos, pan radny Gabara?
Zgadzam się z panem radnym Grzelińskim, z tym, że jest jednocześnie w tym uzasadnieniu wyraźnie.
Tak.
Ja zgadzam się z tym, co pan mówił w uzasadnieniu, że protokół NIK określa tam pewne, że tak powiem, no, uchybienia, ważne może nawet bardzo uchybienia, ale tutaj w tym uzasadnieniu jest wyraźnie napisane. Komisja rewizyjna przychyla się do ustaleń zawartych w protokole pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli. Także tu całkowicie, że tak powiem, wyczerpuje, bo wszyscy się przychylamy co do tego, nie negujemy tego protokołu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli.
Proszę bardzo, ja chciałbym jedną rzecz sprostować, bo tutaj żebyśmy, to nie jest protokół pokontrolny, a to jest wystąpienie pokontrolne, gdzie są zawarte liczne uchybienia, według mnie dość poważne i nie ma ciągu dalszego. Nie wiem, czy pan wójt, że tak powiem, bo jest tam cała lista zaleceń, które pan wójt powinien zrealizować w wyniku tego wystąpienia pokontrolnego. Nie ma, jak gdyby ciągu, nie znamy ciągu dalszego. Natomiast, proszę Państwa, no, wojewoda dostanie wyłącznie, tak jak myślę, uchwałę, naszą uchwałę i z uzasadnieniem. No, nie dostanie protokołu NIK, nie dostanie protokołu komisji rewizyjnej. Ja jednak, żeby to uzasadnienie było obiektywne, zapisałbym tą zmianę, że takie uchybienia NIK stwierdził. Żeby można było powiedzieć, że inwestycja była, że skarga była zupełnie nieuzasadniona. Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o protokół kontrolny NIK-u, tak jak powiedziałam, jest ogólnie dostępny i jeżeli nadzór będzie chciał uzasadnienie rozpatrywać szczegółowo, zawsze może do ustaleń związanych z wynikami kontroli sięgnąć, panie radny, więc wystąpienie. Natomiast tutaj uzasadnienie zostało skondensowane na podstawie zaleceń i wniosków komisji rewizyjnej i protokołu, który został odczytany i mówię jeszcze raz, powtarzam, że po prostu radni zagłosują, czy to uzasadnienie jest odpowiednie, czy nieodpowiednie i dlatego też bardzo proszę Komisję Uchwały i Wniosków o odczytanie projektu uchwały. Czy pan radny chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Gawara.
Pani przewodnicząca, proponuję 5 minut przerwy, w którym ustalimy przed przeczytaniem, przed głosowaniem jeszcze treść tego uzasadnienia.
No, jeżeli to jest wniosek formalny i on ma uzasadnienie, musimy go przegłosować, ponieważ no, wydaje mi się, że... No ja właśnie nie rozumiem tego, ponieważ były wnioski pokontrolne, szanowni radni, były wnioski pokontrolne komisji rewizyjnej. Na podstawie tych wniosków zostało napisane uzasadnienie i my teraz głosowaniem musimy się odnieść, czy skarga była zasadna, czy skarga była niezasadna, więc no tutaj wniosek formalny pana radnego Gabary padł, więc radni muszą przegłosować, czy będzie przerwa związana ze zmianą uzasadnienia. Czy pan radny Pietrzak chce jeszcze zabrać głos?
Wypowiedzi pana radnego Gabary. No, zrobimy przerwę 5 minut, a zdecydujemy, jaki będzie zapis. Ale kto ma zdecydować? Chyba cała rada. No to
prezydium rady.
No ja nie wiem.
Może po dyskusji jakby.
No przecież dyskusja,
a dyskusja trwa cały czas, szanowni radni.
No mamy tą
chwilę. I trwała.
Mogą być 2 tygodnie.
Ale no zawsze forma głosowania.
Czy jeszcze raz traktuję tutaj głos pana radnego Gabary jako wniosek formalny. Czy radni są za tym, żeby była krótka przerwa związana ze zmianą uzasadnienia? Bardzo proszę, kto z radnych jest za przerwą w tym temacie? Proszę bardzo. 4 radnych za. Kto jest przeciwny? 7. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że wniosek formalny pana radnego Gabary nie przeszedł, kolokwialnie mówiąc. W związku z tym proszę komisję uchwał i wniosków o odczytanie projektu. Aha, przepraszam, sorry, już było odczytane. Tak, przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w przedstawionej wersji? Proszę o podniesienie ręki. Kto z radnych jest za? Z uzasadnieniem. Kto jest za? Kto jest przeciwny? 2 osoby. Kto się wstrzymał? Uchwała w sprawie skargi pani Zofii Ruska została podjęta. Uchwała na niezasadność skargi, może powiem konkretnie. Czy to jest wniosek formalny pana radnego? Czy radni się godzą na 5 minut przerwy? Proszę o przegłosowanie, tu mi podpowiada pan radny. Ja się godzę. Ale ta przerwa będzie krótka, 5-minutowa. Dziękuję bardzo. Spotykamy się punktualnie za 10:12. Będziemy kontynuować. Tak, przechodzimy do trzeciego bloku porządku obrad i pierwszym punktem w tym bloku jest informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wniosków i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Proszę pana wójta o zabranie głosu.
Dziękuję. Ja na przypomnienia na każdej sesji odnoszę się do wniosków, ale pozwólcie państwo, że przynajmniej przypomnę, jak zmieniła się realizacja na dzień dzisiejszy. Pani radna Rysiak-Witkowska o oświetleniu w miejscowości Teolim czy drodze krajowej zobowiązuje pana wójta do rozmowy z właścicielem drogi w tej sprawie. Sytuacja z oświetleniem jest taka, że oświetlenie należy do zadań gminnych. Natomiast czyją drogę oświetlają, to jest wtórną rzeczą. Ja chcę powiedzieć, że może być wykonane oświetlenie przystanku. Natomiast jeżeli chodzi o inne oświetlenie, chciałbym, żeby pani radna sprecyzowała, gdzie, jaki kierunek i w którym miejscu mają być te lampy. Jest w załączeniu pismo o Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 22 kwietnia tamtego roku. Pani radna Małgorzata Kamińska-Bruszewska mi interpelowała w sprawie oświetleń jednopunktowych, tak to bym zaznaczył, że nie ma przewodu energetycznego i żeby oświetlić gwiazdę przystanką na przykład. Udostępnia świetlicy środowiskowej klubu seniora i w sprawie korekty rozkładu jazdy linii 91. Chcę powiedzieć, że jedna lampa taka, która nie ma przewodu energetycznego, kosztuje około 18 000 zł, czyli ta wolta liczna, czy jak to ma nazywać się. Następnie, jeżeli chodzi o linię 91, to było konsultowane z mieszkańcami. Tutaj chyba nie ma potrzeby zmiany. Jest również konsultacja z panią dyrektor szkoły podstawowej. Te linie, które teraz funkcjonują w te godziny, są odpowiednio do zapotrzebowania. Jeżeli chodzi o świetlicę, ja umówię się z panią Bankową, jak i z panią Morłowską, i będziemy realizować wspólnie. Może to jest konflikt tam lokalnych interesów, ale będę chciał, żeby przynajmniej to pomieszczenie było do wspólnego zagospodarowania. Pani Małgorzata Kamińska-Bruszewska również zmodyfikowanie przystanków autobusowych na ławeczkach. Te, które już są, powiedzmy te takie słupowe siedzenie, to tam jeszcze gdzieś widziałem i są. Natomiast teraz będą robione wiaty, będą już według wskazań radnych mieszkańców na ławki. Pani również Małgorzata Kamińska-Bruszewska w sprawie naprawy rwanego asfaltu w miejscowości Karonka. Pierwsze tydzień tygodnia były tam uzupełnienie i naprawy. Pani Katarzyna Kucharska interpelowała zorganizowanie wyjazdu do Generalnej Dyrekcji Dróg Autostrad. Ja chcę tylko potwierdzić, natomiast niejednokrotnie odpowiedzi są, tylko że nie są realizowane. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne interpelacje, jeżeli chodzi o prędkość, zmniejszenie, to też są pisma z Generalnej Dyrekcji. Ja chętnie mogę pojechać. Ja spotkałem się z przedstawicielami jeżeli chodzi o kanalizację z Rosfelta, z tej instytucji. Przyjechali, rozmawialiśmy i też możemy wykorzystać moją funkcję jako naradę koordynacyjną. I taką naradę możemy zrobić, jeżeli nie przybywają na zaproszenie na sesję. Obiecuję, że w miesiącu na początku lutego muszę uzgodnić termin. Osobę odpowiedzialną, więc zbiorę wszystkie interpelacje. Pani radna, przewodnicząca Rady Gminy, pani radna Elina Blazło też poparła interpelację pani Kucharskiej, ale interpelowała w sprawie wyłączeń oświetlenia. My rozpoznaliśmy tą możliwość. Są tak zwane zegary astronomiczne, czyli czasowe wyłączenie. Taki zegar kosztuje 350 zł. Takie urządzenie, 40 obwodów jest. Jeżeli uznamy, żeby to realizować, może ja bym zaproponował, żeby w odpowiednim może sołeckie się włączyć to. Nie wszystkie od razu, tylko zobaczymy, jak to się będzie zdrowało. A jeżeli to byśmy mieli realizować, to będzie już teraz, to może to trudno by zrealizować na następny rok, ze środków wolnych przeznaczyć, żebyśmy to realizowali. To tego nie da się od razu z dnia na dzień zrobić. To trzeba będzie zainstalować urządzenia. Zegary z taką możliwością wyłączania. To jest do realizacji. To tyle interpelacji, jeżeli chodzi o moje odpowiedzi. Dziękuję.
Czy mogłabym odnosić się właśnie odpowiedzi w związku z tą moją interpelacją? Panie wójcie, mnie nie o to chodzi, żeby były jakieś dodatkowe koszty tutaj z naszego budżetu. Mi chodziło tylko o to, żeby po prostu w ramach interpelacji wystąpić do zakładu energetycznego, żeby oni po prostu ustawili te zegary, które są w transformatorach, bo ja pamiętam, kiedyś tak było, że też w poprzedniej kadencji chyba była interpelacja jednego z radnych i właśnie z zakładu energetycznego przyjechał fachowiec i zegary, nie wiem, ja się na tym nie znam, i ten zegar przedstawił tak, że światło zapalało się później i gasiło się wcześniej, więc wydaje mi się, że tutaj tylko kwestia dogadania się z zakładem energetycznym, żeby to zrobić bezkosztowo. To jest taka moja tylko odpowiedź na moją interpelację, co pan wójt odpowiedział, żeby to się nie wiązało z kosztami, tylko z pismem do zakładów energetycznych i z oszczędnością. Tak, dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi w związku z odpowiedzią na interpelację pana wójta? Nie widzę. Nie widzę. Przechodzimy do następnego punktu. Interpelacje radnych i ewentualne udzielenie odpowiedzi. Pan radny Janaś, proszę.
Ja mam interpelację dotyczącą skrzyżowania ulicy Marmurowej z Brzezińską. W tej chwili jest to bardzo ładnie rozwiązane. Jak widać po liniach żółtych, czasowo na czas remontu ulicy Zjazdowej, mówię o instalacji świetlnej. Bardzo bym prosił w imieniu mieszkańców o wystąpienie do, chyba to jest do miasta, aby ta instalacja świetna pozostała po włączeniu już do ruchu ulicy Zjazdowej. Ona bardzo ładnie, że tak powiem, rozwiązuje problem i zachowuje bezpieczeństwo ludzi włączających się do ulicy Brzezińskiej. I bardzo prosimy w imieniu mieszkańców o podjęcie działań w tym kierunku. To jest interpelacja do pana wójta. Mam również interpelację do pani przewodniczącej tutaj, związaną z systemem naszego głosowania, które tutaj wyniknęło na początku naszej sesji. Ja rozumiem, że statut nie zobowiązuje nas do głosowania imiennego, ale chyba nam nie zabrania też. I uważam, że w porządku dziennym zawsze powinno być jedno zdanie na temat sposobu głosowania na danej sesji. I my się wypowiadamy wtedy w głosowaniu, czy chcemy, aby na tej sesji głosować te uchwały imiennie, czy nie. Aby w porządku dziennym przed rozpoczęciem każdej sesji była głosowana forma, w jaki sposób będziemy głosować. Czy jawny, czy niejawny. Ale imiennie, przepraszam, bo imiennie, przyjęcie. Nie, ale jest taka możliwość.
Nie ma możliwości.
Jest taka możliwość. Jest taka możliwość.
Przepraszam,
my przez sesję...
Na dzień dzisiejszy nie ma takiej możliwości.
Panie radny.
Szanowny radny, pan taką interpelację złożył. Ja tą interpelację przyjmuję, skonsultuję się z radcą prawnym. Niemniej przypominam, że ta sprawa na początku naszej kadencji była wyjaśniana, ale jest to pana interpelacja. Ja skonsultuję się z radcą prawnym, bo to musi być uwzględnione w statucie, niemniej sprawa zostanie wyjaśniona jako interpelacja.
Na początku naszej kadencji właśnie podobną sytuację zgłaszałem i była odpowiedź, że przed rozpoczęciem każdej sesji możemy głosować nad formą głosowania. Taką odpowiedź uzyskałem.
Nie, panie radny. Tak, przyjęłam interpelację, na pewno uzyska pan odpowiedź po konsultacji z radcą. Kto jeszcze interpelację? Pan radny Grzeliński.
Ja mam pytanie do pana wójta o etap realizacji takiego, powiedzmy, przedsięwzięcia polegającego na odwodnieniu, prawda, na stworzeniu koncepcji odwodnienia, bo tam jest zapisane w budżecie kwota 100 tysięcy razem z drogami w całej gminie, koncepcja odwodnienia. Jeszcze pan wójt w kuluarach powiedział, że dołączy do tych 100 tysięcy jakąś koncepcję kanalizacji. Ja chciałbym zapytać, bo czy są już jakieś działania podjęte, chociażby związane z wyłonieniem firmy, która te koncepcje opracuje za takie pieniądze.
Rozumiem, że jest to zapytanie pana radnego. Tak, to jest forma zapytania. Ale wracamy do interpelacji. Pani radna Kucharska? To bardzo proszę, pani Kucharska.
Ja jakiś czas temu, panie wójcie, pytałam No w dziale inwestycji, tak? Podczas inwestycji dotyczącej szerokopasmowego dostępu do internetu w Lipinach, przy kładzeniu kabla, ja tak powiem, została zerwana taka wierzchnia warstwa destruktu. Wiadomo, mamy chodnik po jednej stronie, dużo dzieci też korzysta z tej drugiej strony. W tej chwili jest glina na wierzchu, bardzo źle się chodzi po tym, jeździ. Ja tutaj zgłaszałam, żeby ewentualnie, jak był dokonany odbiór. Pani kierownik działu inwestycji, wiem, że zgłosiła to do generalnej dyrekcji, tylko mam pytanie, czy jest ewentualnie jakaś odpowiedź, bo nic się u nas nie zmieniło, no... Jest źle. Dziękuję.
Teraz pan radny Kabara.
Panie wójcie, taki temat. Mieszkańcy osiedla Wódka, jak również ulicy Żytniej, no, apelują o jakieś tam oświetlenie. Tam rzeczywiście ten zakątek jest ciemny. Tam techniczne mogą być kłopoty. Ja je rozeznałem, ale załatwiłaby sprawa w jakimś tam stopniu jednej lampy, która by była założona na słupie przy działce pana Kaźmierczaka. Ona by dość szeroko tam, to całe skrzyżowanie, które jest i zakręt, już jako tako oświetliła. Także bardzo bym prosił, to jest jedna sprawa. I druga, na tym samym skrzyżowaniu o, że tak powiem, spuszczenie wody z jezdni. Bardzo ładnie to rozwiązano w innych fragmentach ulicy Pszenicznej. Natomiast na tym skrzyżowaniu niestety ta woda się gromadzi. Tam jest z górki ze wszystkich stron i opanować samochód jest bardzo, bardzo trudno na lodzie, który się robi z uwagi na to, że woda stoi na jezdni. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z radnych w punkcie interpelacje chce zabrać głos? Czy pan wójt odpowie na interpelację, czy przejdziemy i razem z wolnymi wnioskami? Bardzo proszę.
Wystosuję pismo do pani prezydent Łodzi, bo nawet drogi krajowe będące w mieście są pod jurysdykcją pani prezydent, także chciałbym, żeby jeżeli można było, pan radny ma kontakt z Radą Osiedla, tam chyba nad Łódką jest takie osiedle, i w związku z tym zebrać też, to pomogłoby dużo, nie tylko wzmocnić nasze wystąpienie, dobrze? To byśmy razem tutaj zadziałali. Głosowanie imienne to już, jak sobie państwo radni zechcą. Pan radny Grzeliński, ja mówiłem, że jest już koncepcja odwodnienia, podpisana umowa jest z panią, która to realizuje. Dodatkowo, bo to nie jest duży koszt, dodatkowo zleciłem w umowie koncepcję kanalizacji albo sanitacji, jak ktoś woli. Także to jest realizowane i pani Kulong to może dostać informację z kim. Jest umowa podpisana i można ksero, czyli... Tak, no to ksero umowy ja poproszę, żeby ewentualnie pan dostał. Pani radna Kucharska, no tak, ten destruktor, odbiór powinien być przez drogi krajowe. Ja porozmawiam i zobaczę, może w krótkim terminie odpowiem, jeżeli to jest takie uszkodzenia. My nie odbieraliśmy na tym odcinku. Pan radny Gabara, oczywiście rozpoznamy, zobaczymy. Niektóre skrzyżowania powinny się oświetlać nawet całą noc. Natomiast te, które można było wyłączyć, tutaj popieram panią radną Blazło, panią przewodniczącą, że trzeba rozpoznać możliwe wyłączenia, ale obawiam się, że instalacja oświetlenia ulicznego jest instalacją gminną. I bezkosztowo tego się chyba nie da. Jeżeli oni będą chcieli, chyba że rozpoznają, że bezkosztowo i oni tam te urządzenia mają już, o, to zobaczę. Ale myślę, że poprzez wspólne działanie z panem Killerem i z konserwatorami oświetlenia ulicznego, a większość konserwacji prowadzona jest przez zakład energetyczny, myślę, że to w ciągu tygodnia, dwóch byśmy dali odpowiedź. Ale odpowiadając, jeżeli to się sprawdzi, to istniejąca linia tam jest oświetlenia ulicznego. I to nie... No właśnie. Dobrze. I to samo z odwodnieniem. Są problemy. Przez nasza gmina jest położona na wzniesienia i są problemy również z wodami opadowymi. Także zwrócę uwagę i odprowadzimy. No dobrze. Dziękuję.
Teraz teraz przechodzimy do punktu wolne wnioski i zapytania radnych. Kto z radnych? Bardzo proszę, pani radna Orysia Gwitkowska.
Ja przy okazji, ponieważ widzę, że są panie dyrektorki szkół i pani dyrektor naszego centrum, chciałabym się zapytać, to pan kieruje pytanie, jakie zajęcia zostały przygotowane na ferie zimowe? Czy w ogóle cokolwiek zostało przygotowane? Czy w te zimowiska dzieci będą mogły uczestniczyć? Gdzie, jeżeli zostało cokolwiek przygotowane, gdzie taka informacja jest? Teraz jeszcze odnośnie planu zajęć centrum, no ja mówiłam w internecie, patrzyłam, fakt, że teraz zostałam tu w gminie, ale niemniej jednak to samo widziałam w internecie i praktycznie są to zajęcia tutaj, ale nie ma czegoś takiego, ja bym oczekiwała i chyba tak jak większość rodziców, że na przykład przedstawiony mi jest plan, że mogę przyprowadzić dziecko i są jakieś półkolonie na tej zasadzie. Mogę przyprowadzić dziecko od godziny do godziny i na przykład w planie tych półkolonii to dziecko będzie miało to i to, czy tam jakieś rzeczy, jakieś zajęcia. I na przykład będzie grupa taka, siaka, ja do jakiejś grupy konkretnej dziecko zapisuję. Tak jak to jest w Łodzi robione, że są grupy taneczne, plastyczne i ja to dziecko zaprowadzam i ja wiem, że od tyle godzin ono tam będzie, że będzie miało tą opiekę zapewnioną. To jest następna sprawa. Ja chciałabym się bardzo zapytać panią dyrektor centrum, bo tu mnie w tym harmonogramie bardzo zainteresowały zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci półtora rocznych i trzechletnich i te zajęcia odbywają się od godziny 18 do 19. Zajęcia, ciekawa rzecz, tylko godzina mnie przeraża, po prostu z takimi małymi dziećmi o takiej godzinie. No to jest nocna, dla takich małych dzieci to nie jest chyba dobra. Więc ja bym bardzo prosiła, jeżeli można, o odpowiedź, czy coś jest w ogóle przygotowane na ferie zimowe dla dzieci naszej gminy. Dziękuję.
Jeżeli pan wójt pozwoli, to poprosimy panią dyrektor, czy panie dyrektorki, żeby o krótką odpowiedź odnośnie tych małych dzieci. Ja tutaj odpowiem pani radnej Witkowskiej, że dzieci są przywożone i rodzice, bo dzieci jeszcze takie małe nie potrafią się tutaj wypowiedzieć w temacie zadowolenia, ale rodzice są zadowoleni i nie przeszkadza im chyba ta godzina, ponieważ wiem, że zainteresowanie i Lipiny i tak dalej, ustalenia to są rodzice, dzieci i zadowolenie jest ogólne. Także w ten sposób mogę odpowiedzieć na ostatnie. Teraz bardzo bym prosiła,
mnie zastanowiło, że to są takie małe, półtoraroczne dzieci, więc
ale to rodzice decydują, jak mogą, jest okej. Ja teraz, jeżeli pani dyrektor, no bardzo proszę, pani dyrektor z Lipiny może odpowie na zapytanie tutaj pani radnej. Ale może do mikrofonu.
Znaczy zawsze organizujemy zajęcia w pierwszym tygodniu ferii, bo w drugim tygodniu są jeszcze jakieś ewentualnie remonty albo sprzątanie. Jeśli chodzi o szkołę w Lipinach, to nauczyciele przychodzą, podpisują umowę wolontariatu, dlatego że jest to czas, kiedy nauczyciele mają urlop, a podczas urlopu nie powinni być w pracy, więc nauczyciele zainteresowani i chętni podpisują umowę wolontariatu. Zajęcia prowadzone są od godziny 10 do 14. I rozpiska jest na stronie szkoły, będzie dzisiaj się ukaże w biuletynie gminnym również, bo dzisiaj przesłałam do Urzędu Gminy, jakie te zajęcia będą. Czyli są to wyjazdy do Łodzi na lodowisko, wyjazdy do Łodzi do Muzeum Bajki, są zajęcia w świetlicy szkolnej, są zajęcia w sali gimnastycznej ogólnorozwojowe. Także myślę, że każde dziecko coś tam dla siebie może wybrać codziennie przez ten pierwszy tydzień. Czekamy na dzieciaki w szkole. Tak to wygląda. Tak.
Dziękujemy.
Znaczy u nas to po prostu dzieciaki wiedzą o tym, bo wisi ogłoszenie w szkole i najczęściej przychodzą dzieci z naszej szkoły i one wiedzą, umawiają się już wcześniej z paniami na wyjazdy, prawda, bo to... No to są akurat zajęcia w zasadzie dla dzieci ze szkolnych. No. No tak, no to myślę, że jest ośrodek
Radna,
kultury.
Może przerwiemy tą dyskusję, po prostu dzieci wiedzą, bo są ogłoszenia.
Pani przewodnicząca,
i teraz pani dyrektor przedstawiła harmonogram.
Przepraszam, ja powiedziałam, że moje dziecko nie chodzi tu do szkoły, ale jest dzieckiem gminnym, ale dużo dzieci chodzi do 202, może też by pojechało, no nie są z dziećmi, które chodzą do szkoły w Lipinach, ale też by skorzystało.
Przepraszam, to są zajęcia dla dzieci szkolnych, dla dzieci z naszej szkoły i nauczyciele pracują na zasadzie wolontariatu. Nie mają za to grosza, pracują w ramach swojego urlopu.
Dziękuję bardzo. Teraz pani dyrektor ze szkoły, ze Skoszyn.
To powiedziała koleżanka, tak? U mnie w podobnej formie te zajęcia się odbywają. Są od godziny 9 do godziny 15. Też informacja jest na terenie szkoły już co najmniej 2 tygodnie. Być może na stronach internetowych, gdzie nie wchodziłam, nie wiem, czy jest umieszczona, czy nie, także można wejść i sprawdzić. Też jest pierwszy tydzień serii, tak jak powiedziała koleżanka, ponieważ w drugim tygodniu też są sprzątania i tak dalej. Poza tym będzie rozprowadzany na terenie szkoły w serię sieć internetowa, także nie mogły się w drugim tygodniu odbywać. No i właściwie to, co powiedziała tak pani Ania. To jest niestety, albo stety, okres urlopu i tu nauczyciele, no w naszych szkołach nie ma problemu, tak? Wszyscy nauczyciele przychodzą i te zajęcia prowadzą. Przedszkole, mogę powiedzieć, że oddziały przedszkolne pracują cały tydzień pierwszy również osobno, tak? Cała jedna grupa jest od godziny, w normalnych godzinach, tak? Od godziny właściwie 8 do godziny 16 w przedszkole może być. Tak.
Dziękujemy pani dyrektor za udzielenie odpowiedzi. Pan dyrektor też chce się wypowiedzieć. Czy te duże dzieci też wymagają opieki w ferie? Pan dyrektor może do mikrofonu. Tak.
Nauczyciele ze szkoły, którą kieruję, podobnie jak w szkołach podstawowych, podpisują umowę wolontariatu. No to nawet ze względu na swoje własne bezpieczeństwo i na bezpieczeństwo moje, bo nie wolno im pracować w czasie urlopu. Każda kontrola z Państwowej Inspekcji Pracy skończyłaby się wielką awanturą, gdyby ktokolwiek zobaczył, że w czasie urlopu ja nauczycieli w szkole zatrudniam. Ale oni rzeczywiście wszyscy dobrowolnie wpisują się na listę. Szkoła pracuje w ferie przez cały czas, ale co drugi dzień przez 2 tygodnie odbywają się zajęcia. To znaczy poniedziałki, środy i piątki w każdym tygodniu między 9 a 13. Są to zajęcia w pracowni komputerowej, zajęcia na sali gimnastycznej, jest udostępniany stół do ping-ponga. Pytaliśmy się uczniów, czy chcieliby wziąć udział w jakimś wyjściu, na przykład do kina czy na lodowisko, ale nie było chętnych. W tym roku chcieliśmy takie zorganizowane wyjścia zrobić, ale niespecjalnie. Oni sobie chyba sami świetnie radzą. Natomiast dla tych, którzy nie mają co za sobą zrobić, poniedziałki, środy, piątki, szkoła jest udostępniona i tak jak powiedziałem, w tym czasie nauczyciele są i szkoła i cała infrastruktura szkolna jest do dyspozycji. Także.
Dziękujemy panu dyrektorowi. Pani dyrektor Gminno-Parkowego Centrum może odpowie na pytanie pani radnej.
Gminne Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Piskowie przygotowało programy zajęć na ferie. Został on wywieszony na tablicach centrum w piątek. Na stronie internetowej został zamieszczony dokładnie w sobotę. Szkoły również otrzymały harmonogram tych zajęć. Będzie on opublikowany w monitorze samorządowym. Otrzymałam informację od pana Tykielskiego, że najpóźniej w poniedziałek sołtysi otrzymają monitor. Tutaj przygotowałam też tutaj na prośbę pani Kucharskiej kilka egzemplarzy takich kolorowych, żeby wywiesić w takich najbardziej strategicznych miejscach na terenie gminy. Jeśli ktoś chciałby otrzymywać informacje od nas o działalności na bieżąco, bardzo proszę o przesłanie maila. Będziemy odsyłać, prześlemy taki harmonogram zajęć. Dodam, że no, ten harmonogram też nie wziął się znikąd, prawda? My cały czas współpracujemy, rozmawiamy z osobami, które przychodzą do nas na zajęcia z dziećmi. Zapotrzebowanie jest takie, a nie inne. Nie jesteśmy też placówką opiekuńczą, nie mamy obowiązku organizowania zimowisk, czy tam półzimowisk. Większość domów kultury działa na takiej zasadzie jak my. Także prawda jest też taka, że działamy od niedawna. Nie jest powiedziane, że w przyszłości nie będziemy starali się zorganizować wypoczynku dla dzieci w takiej formie, o ile oczywiście warunki, kwestia finansowa, organizacyjne, kwestie pozwolą nam na to. Jeśli chodzi o te zajęcia dla dzieci najmłodszych, to tutaj już pani przewodnicząca się wypowiedziała na ten temat, że to jest ustalone wszystko z rodzicami. Rodzice uczestniczą w zajęciach z tymi dziećmi. Każde dziecko przychodzi ze swoim rodzicem, prawda? I ci rodzice biorą udział w tych zajęciach. Także to wszystko było uzgadniane z rodzicami, którzy przywożą dzieci na te zajęcia. Także ten termin odpowiada. Był też termin taki piątkowy, ale no na razie rodzice zrezygnowali z tego o godzinie 10 rano. Na razie pozostała środa wieczorem. Dodam jeszcze, że tutaj proszę zaglądać na naszą stronę, bo czasami odbywają się takie w soboty warsztaty tematyczne dla dzieci. W najbliższą sobotę też od godziny 11 do 13 dla takich, no to już od 4 latek będą takie zajęcia się odbywały. Jeśli chodzi jeszcze o nasz harmonogram, ja przygotowałam w takiej formie rozpisane na 2 tygodnie, żeby się po prostu nie myliło nikomu, dlatego że ten pierwszy poniedziałek jest po prostu taki bez zmian, jak każdy nasz poniedziałek. Natomiast drugi poniedziałek ferii już są dodatkowo warsztaty teatralne. W ostatni piątek ferii przewidujemy zabawę karnawałową dla dzieci wzorem poprzedniego roku. Także ja myślę, że oczywiście nie odwołujemy zajęć, które na co dzień odbywają się w centrum. To wszystko jest w tym harmonogramie. Tak?
Dziękuję pani dyrektor. Ja mam takie pytanie, ale to jest pytanie, które skierowano do mnie znów. Które zajęcia są płatne, które nie? Czy byłaby taka możliwość, że na przykład jakaś kropka i odnośnik, że to płatne? Bo się mnie rodzice, znaczy mieszkańcy się pytają, że to wszystko jest płatne. Ja mówię, nie, no tam są zajęcia
na płatne. Naszej stronie też są te wszystkie informacje zamieszczone w poszczególnych zakładkach. Każde zajęcia są opisane, czy są odpłatne, czy nieodpłatne. Wiadomo, że zajęcia dla dorosłych typu fitness czy język angielski są odpłatne. Odpłatne są zajęcia dla tych malutkich dzieci od 1,5 do 3 latek, a dla tych starszych są bezpłatne.
Że to jest płatne i już, żeby się nie pytali w kółko.
Dobrze, to będziemy w przyszłości znać. Dziękuję.
Dziękujemy pani dyrektor. Czy jeszcze ktoś z radnych ma wniosek bądź zapytanie? Proszę, pani radna Kucharska.
Ja króciutko. Jeszcze raz. Proszę, co sesja i co komisja o patrole policji w Lipinach. Patrole nie chcą do nas przyjeżdżać, jeżdżą do Skoszew. Panie wójcie, wielka prośba. Myślę, że pani dyrektor też się przyłączy. Żeby naprawdę pojawił się w okolicach szkoły. No nie raz na 2 tygodnie przyjadą, ale nie ma ich w ogóle. A teraz jeszcze okres ferii, no może no wakacje jest bardziej, tak? Natomiast no mówię... Teraz może nie aż tak jak w okresie, kiedy szkoła pracuje. I druga sprawa, pytają mnie mieszkańcy, jak wygląda sprawa internetu, bo tak rozmawialiśmy, że no, mogą się pojawiać osoby, które będą jakąś tam ankietę prowadziły kiedyś. Taka luźna rozmowa tutaj była na komisji. Czy coś w tej kwestii dalej w etapu?
Pan radny Gabara jeszcze chce zapytać?
Czy coś się zmieniło, czy w ogóle są jakieś nowe ustalenia w sprawie budowy ulicy?
Rozglądam się, nie widzę migających światełek. Pan wójt ustosunkuje się do zapytań radnych.
To dwa zapytania, tylko pozostałe zadawane przez panią Marcię Witkowską.
No tak, to jest odpowiedzialne.
O patrolę policyjną zwrócę się jeszcze raz. Mamy policjanta, który raz w tygodniu urzęduje i gdyby mógł być taka intencja też ze strony mieszkańców, żeby przyszli tutaj na dyżur do gminno-parkowego centrum, to też by było jakieś inne zrozumienie, bo ja mówię, informuję i gdzie nie gdzie są te patrole policyjne. Natomiast w Lipinach trudno powiedzieć, czy są, czy nie. Ja poproszę, żeby jeżeli będzie patrol policyjny, to żeby zadzwoniła, że wtedy i wtedy byli akurat, żebym miał sprawdzone to, bo ja słyszę, że byli, nie byli. Tutaj jak ktoś nie widzi, to znaczy, że nie ma. Zwrócę na to uwagę, ale bardzo proszę też wizyty na dyżurach w Pliktowie. Jeżeli chodzi o internet, żadnej ankiety, żadnej nic nie będzie już teraz, tylko będzie dyskusja, właśnie to już była, na temat treści porozumienia czy umowy. Ja jeszcze się wstrzymuję póki co od podpisania. Pan Kierer, zastępca wójta, jest odpowiedzialny, ale sądzę, że w miesiącu lutym podpiszemy już umowy i będą realizowane te zadania. Chcę powiedzieć, że dość dużo środków finansowych jedna z firm, która dostarcza internet, dostała chyba tam 1,5 miliona, czy nam tylko 2 milionów. 2,5 to. No właśnie. I będzie to realizowane tak, że chyba ta firma będzie tym operatorem dostarczania sygnału internetu w naszej gminie. Jeżeli chodzi o ulicę Aksamitną, jest spotkanie 3 chyba lutego. Pan radny powinien dostać informację, pismo z mieszkańcami. Tam 8 osób chyba jest, te, którzy trzeba teren do możliwości do przeprowadzenia. Czy wykupić, czy udostępnić teren. Ja wiem, że podpisywałem i mieszkańcy mieli być zawiadomieni, ale i radni z tego terenu. To tu rozmawialiśmy na poprzedniej sesji. Sprawdzę i to jeszcze wyjaśnię. To dziękuję.
Dziękuję. No tak, przechodzimy do spraw różnych i...
Ja wiem, że pani przewodnicząca, bo jeszcze jest pan radny powiatowy, który może się
odniesie.
Ja chciałem informację jedną złożyć. Ja będę miał prośbę do radnych. Materiał pani skarbnik wzięła. Jest taka akcja Stop Janosikowemu. Jest projekt ustawy obywatelskiej, żeby skrócić albo zmniejszyć te Janosikowe, które my też płacimy około 200 tysięcy. Będę chciał, żeby na komisjach to rozpatrzyć, że co taką uchwałę popierającą byśmy podjęli, czy nie. Chcę powiedzieć, że przede wszystkim korzystają te biedniejsze gminy. Ja chciałbym w inną stronę da się zwrócić. Jeżeli byłoby więcej osób, jeszcze raz powtarzam, na terenie gminy, nie płacilibyśmy też również Janosikowego. Dokładne rozpoznanie zrobi pani skarbnik i na komisjach poinformuję. Jeżeli uznacie państwo, że podjąć taką uchwałę, to będzie decyzja rady. Materiały są pani skarbnik. Dziękuję.
Pan sołtys z Grabiny do mikrofonu. Ale pan sołtys podnosił i są sprawy różne, gości musimy szanować. Tak, bardzo proszę.
Ja chciałem zadać 2 pytania panu wójtowi w imieniu radnego, którego dzisiaj nie ma, mojego. Mianowicie, czy w związku z rozwojem sieci kanalizacji sanitarnej przewidziane są ewentualne dotacje dla osób, które mają lub zamierzają wybudować sobie oczyszczalnie ścieków przydomowe? To jest jedno pytanie. Drugie, chciałbym, aby pan wójt udzielił odpowiedzi, nie musi ona być dzisiaj, na najbliższą sesję następną, na jakim etapie są prace celem zakończenia inwestycji ulicy Grabowej. Bo przesłaliśmy, radny Szcześniak przesłał listę osób, od których możemy pozyskać nieodpłatnie działki przylegające do ewentualnego poszerzenia drogi i gdzieś sprawa utknęła. Dziękuję.
Dziękuję pan sołtys. W sprawach różnych pan radny Grzeliński. Proszę.
Ja bym się chciał odnieść do wypowiedzi pana wójta na temat Janosikowego.
tego wątku, gdzie stwierdził, że gdyby większa liczba mieszkańców, rozumiem, zameldowanych była na terenie gminy, wówczas to Jano Sikobe mogłoby być mniejsze. Dobrze zrozumiałe?
Mniejsze.
Mniejsze. I panie wójcie, no wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy, że potrzebna jest jakaś akcja. Potrzebna jest jakaś akcja, nawet może jakieś pieniądze warto byłoby wyasygnować na taką akcję przeprowadzoną przez profesjonalistów. Bo mówiliśmy sobie, że po prostu wiele osób jest nieświadomych tego, że brak zameldowania no jak gdyby no, powoduje, że ten budżet no, jest mniejszy niż mógłby być. I panie wójcie, no myślę, że to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby taką akcję przeprowadzić. A nie narzekać, że tych mieszkańców mamy tak, tych zameldowanych mieszkańców mamy tak mało, więc no, to jest mój taki postulat po raz kolejny wnoszony, żeby popracować jakąś koncepcję, zatrudnić jakąś firmę, która no, zrobiłaby taką akcję. I sądzę, że to mogłoby się gminie naprawdę opłacać. Dziękuję bardzo.
Pani sołtys z Koszewy Stare, proszę do mikrofonu z zapytaniem.
Zapytaniem do u nas, na naszej wiosce z Koszewy, może tam na wsi jeszcze nie chodzili, chodzą dwóch panów geodetów, nie wiemy czy to z urzędu, czy to z powiatu. Pytam się w jakim celu, wchodzą na każdą posesję, albo fotografują, albo nanoszą nowe budynki jak są, czy tam kostkę ktoś ma założoną, czy co. Mówią, że to będzie duża inwestycja, ten szerokopasmowy internet i oni muszą wszędzie wejść na każdą posesję, sfotografować, gdzie można dojść. Pytam, nie wiem z jakiej racji, ale tylko wizytówka jest geodeci, ale nie piszą, nie mówią skąd czy co. W jakim celu to? Czy pan wójt coś wie o takim czymś, czy nie? No, to już tak jest od tygodnia, bo tutaj z Koszewy przy cmentarzu i Rosyjkę już robili 2 dni. Nie wiem, dlatego pytam z takim, kto to jest, czy to nasi, czy nie nasi, czy powiat ktoś nanosi takie coś, czy UPO.
Tak mi się zwała, ale to na prawo i obowiązek na każdym posesji.
No ale niektórzy są właśnie właściciele, nie wiedzą w jakim celu. Pytają, przychodzą do mnie i pytają. Po co, na co? Że nie ma zawiadomienia jakiegoś.
Proszę zapytać się grodę.
Nie, ale tutaj pan nie na.
Wejście, jeżeli jest
inwestycja. Może tutaj pan geodeta udzieli głosu tłumaczenia, że jest.
Informacja, będzie szerokopasmowy internet i oni muszą wiedzieć, gdzie. Może tu się tędy nie przekopie, a może ktoś nie będzie w ogóle chciał zakładać tego internetu.
No, myślę, że pan wójt, jeżeli o sprawie wie, to się wypowie, no, tak. A jeżeli potrzeba fachowca, wiceprzewodniczący w temacie geodezji tutaj z fachowcem, więc też może się odnieść i pani sołtys będzie.
Dobrze. Dziękuję, bo tak mieszkańcy zgłaszają, no przepraszam. Nic nie wnie o tym. Dobrze.
Bardzo proszę, są ty to mieszkowa.
Ja mam takie, no nie zapytanie, tylko taką prośbę, co pan wójt może pomógł w tej kwestii, o uzupełnienie oznakowania drogi w gminie Stryków, jak się skręca w hotelu w Dobieszkowie w naszą stronę, o znak F5 i F6. Takie znaki są na terenie naszej gminy wstawiane, no i one jakoś to bardziej skutkują, może mi się wydaje. Tylko o to mi chodzi, o co chciałem powiedzieć, o pomoc. A jeszcze tak, celem uzupełnienia, co dla niektórych może państwa radnych, chciałem powiedzieć 2 słowa na temat tej powstającej świetlicy na moim sołectwie. Ona na dzień dzisiejszy stoi i jest jeszcze, trzeba kilka rzeczy zabezpieczyć, ponieważ nie pozwala na to pogoda ani czas, to tego się nie robi. Trzeba jeszcze podłączyć prąd, wyposażenie jakieś, także na razie na dzień dzisiejszy ona nie jest użytkowana, jest jako zakupiona i zmagazynowana. Także na razie o jakichkolwiek spotkaniach do dnia tam wykończenia całkowitego, no nie może być mowy. Dziękuję, tyle chciałem powiedzieć.
Dziękuję. Pan radny z powiatu Łódzkiego Wschodniego, Marek Markiewicz. Prosimy do mikrofonu.
Pani
pani przewodnicząca, szanowni radni, pozwolicie państwo, że usiądę. Przede wszystkim chciałem podziękować za dostosowanie terminów, także mogę uczestniczyć i przepraszam za nieobecność na poprzedniej sesji, ponieważ akurat była w tym czasie sesja powiatowa. To też jestem winien odpowiedzi na interpelacje, które zostały w imieniu radnych złożone do zarządu powiatu. Złożyłem taką interpelację, odpowiedź dostałem 8 grudnia, to też pewne rzeczy się zdezaktualizowały. Wtedy państwo radni pytaliście o aksamitną w miejscowości Wódka i miejscowości Kalonka. Dotyczy drugie, to było zaawansowanie zadania pod nazwą wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych w rejonie szkoły podstawowej Starych Sok w Skoszewach. Trzecie dotyczyło stanowiska powiatu w sprawie pomocy finansowej w wysokości 50 tysięcy udzielonej przez gminę Nowosolna na realizację chodnika we wsi Wujączyn Dolny. A czwarta moja interpelacja dotyczyła zalewania posesji pani Pardon w Kalonce. I tak, jeżeli chodzi o projekt ulicy Aksamitnej, to w uzupełnieniu, znaczy odpowiadając też panu radnemu Gabarze, chcę potwierdzić to, co pan wójt powiedział. O ile ja się nie mylę, to spotkanie ma być 2 lutego, bo ja, ale mogę się mylić, ponieważ ja się porozumiewałem z panem naczelnikiem Burzyńskim, co by się zorientować, jaki jest aktualny stan realizacji tej inwestycji. Pytałem też o to pismo Rady Gminy dotyczące etapowania tej inwestycji. Póki co sprawa pozwolenia na budowę jest uzależniona od możliwości dysponowania gruntem. Po tym zebraniu prawdopodobnie z mieszkańcami będzie sprawa wyjaśniona, bo to również chodzi o tą wycinkę drzew i zakres. Póki co to jest jedyne uchybienie do realizacji, znaczy do przyjęcia pozwolenia na budowę, do uzyskania pozwolenia na budowę. To jest jedna rzecz. Dlatego też nie będę czytał tego wyjaśnienia, bo ono już w jakiś sposób jest nieaktualne. Podobnie nieaktualne jest wykonanie wysepki oraz dwóch przejść dla pieszych. Na ten czas miałem odpowiedź, że 10 grudnia nastąpi zakończenie robót i odbiór. O ile wiem, ten odbiór już został wykonany. Były tam jakieś drobne zastrzeżenia, ale no, chyba są już uzupełnione i to działa, to przejście. Natomiast jeżeli chodzi o stanowisko w sprawie pomocy finansowej w wysokości 50, tu sobie pozwolę odczytać, jeżeli państwo pozwolicie. Dotyczy stanowiska powiatu w sprawie pomocy finansowej w wysokości 50 tysięcy złotych udzielonej przez gminę Nowosolna na realizację chodnika we wsi Biączyn Dolny. Stanowisko powiatu w tej sprawie nie uległo zmianie i zostało wyrażone w skierowanym do wójta gminy Nowosolna piśmie z dnia 19 sierpnia, w którym ponownie w ślad za pismem z dnia 18 lipca informowaliśmy, że na obecnym etapie przygotowania inwestycji nie jest możliwe przyjęcie proponowanej pomocy od gminy Nowosolna. Powody takiego stanowiska leżą w braku ustalenia między gminą i powiatem ostatecznego zakresu rzeczowego opracowania projektowego. W nawiasie negocjacje utknęły na naszej propozycji wykonania jednostronnego bitumicznego pobocza bez krawężnika w celu odprowadzenia powierzchniowego wód opadowych na całej długości modernizowanego odcinka drogi. Koniec nawiasu. A tym samym braku podstaw oszacowania kosztów zadania i nakreślenia założeń montażu finansowego jego realizacji. W naszej ocenie bez tych ustaleń przyjęcie pomocy finansowej na przedmiotowe zadanie byłoby przedwczesne. I ostatni temat mojej interpelacji dotyczy zalewania posesji pani Pardon w Kalonce. Odpowiedź brzmi następująco. W opracowanym przez MW Karolak projekcie uwzględniono fakt spadku podłużnego drogi w kierunku wschodnim i zastosowano dwa elementy przeciwdziałające przelewaniu wody opadowej z koryn drogi na teren posesji numer 37, właściciel pani Pardon. W punkcie pierwszym na wysokości posesji numer 37 zastosowano jednostronny spadek poprzeczny drogi w kierunku północnym w nawiesie przeciwległym do przedmiotowej posesji. W punkcie drugim po obu stronach drogi zaprojektowano muldy trawiaste w nawiasie forma zbiorników pochłaniająco odparowujących. Koniec nawiasu przystosowany do przyjęcia wód opadowych z korony drogi. W ocenie projektantów przyjęte rozwiązanie zabezpieczy posesję przed zalewaniem wodami opadowymi z korony drogi. I to jest ta odpowiedź, której winien byłem i przepraszam za opóźnienie złożenia. Natomiast będąc przy głosie przyjąłem i przekażę na jutrzejszej sesji powiatowej komendantowi policji sprawę wzmocnienia patrolowania w okolicach szkoły podstawowej w Lipinach. Natomiast też zapytam, czy powiat zlecił jakieś przeprowadzenie akcji naniesień geodezyjnych. Mam nadzieję, że taką odpowiedź uzyskam. Ja tylko gwoli jakby wyjaśnienia to powiem tak, że ja też byłem zaniepokojony, bo u mnie też pojawili się geodeci, którzy chcieli wejść na moją posesję. Ja zażądałem od nich uprawnień, bo nie ma obowiązku, muszą mieć uprawnienie panie radny, żeby wejść. Oni tłumaczyli mnie, że chodzi tu o naniesienie przyłączy wodnych prowadzonych do domu. Tyle. To mój przypadek. Natomiast to nie zmienia faktu, że zapytam. A skoro jestem jeszcze przy głosie, to chciałbym z racji swoich doświadczeń. Problemem zajęć prowadzonych przez szkoły jest to, że pani radna, gdyby przyprowadziła własne dziecko do placówki, byłoby nieobjęte ubezpieczeniem. Dlatego proponuję, żeby pani radna zorientowała się, jakie są zajęcia prowadzone w szkole, do której uczęszcza pani dziecko, bo tam jakby jest miejsce organizacji zajęć również świetlicowych w okresie feryjnym. To znaczy, ja, to jest moje doświadczenie, ja to nie mówię jako powiedzmy wielokrotny nauczyciel, który prowadził tego rodzaju akcje. Ja osobiście bym się obawiał, jak wygląda sprawa zabezpieczenia ubezpieczeniem, no bo to jednak jest duże ryzyko. To tyle, jeżeli byłyby jeszcze jakieś uwagi czy pytania, ja chętnie będę przekazywał, wsłuchuję się w te tematy, które tutaj są podnoszone na sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu radnemu. Czy właśnie do pana radnego pytanie? To dziękujemy. Na razie pan wójt odpowie, czy jeszcze zabierze głos tutaj pan wiceprzewodniczący, czy potem? Jak sobie pan życzy? To pan wójt może odpowie na zadane pytania tutaj przez gości szczególnie, a później będzie
Pan radny Gabara, jeśli chodzi o aksamitną, panie radny powiatowy, mam w kalendarzu 3 lutego, godzina 11, także ja się to potwierdzę, bo wiadomo, że też może być pomyłka, w każdym razie będzie to potwierdzone. Są zawiadomieni mieszkańcy. Pan sołtys Grabiny, jeżeli chodzi o oczyszczanie przydomowe, trzeba mieć program gminny i w budżecie gminnym środki finansowe na dopłatę i wtedy można to łączyć z innymi środkami zewnętrznymi. Na razie póki co nie ma jeszcze w budżecie. Jeżeli budżet jest dynamiczny, można zmienić. Jeżeli będą środki finansowe, czy środki wolne tak zwane, jeżeli taka intencja jest, to poproszę, żeby też jeden z propozycji było, żeby dotacje też dla oczyszczalni przydomowych. Jeżeli chodzi o uzupełnienie gruntów na ulicy Grabowej, z tego co ja wiem, to są przygotowane już umowy. Pani, która mnie informowała, czyli tam był radca prawny, też opiniował ten tekst, jeżeli chodzi o udostępnienie gruntów na przekazanie do realizacji, może to nie takiej inwestycji, ale powiedzmy polepszenia przyjezdności ulicy Grabowej.
Pan radny Grzeliński był artykuł w monitorze, specjalnie pokazał się mówiący i zachęcający meldunki w naszej gminie. Ja nie wiem, ile trzeba środków finansowych przekazać zewnętrznej firmie, żeby nakłonić do meldunku i powiedzieć, że dobrze było, żeby tutaj było to zarejestrowane. Oczywiście, pani przewodnicząca, ja nie skończyłem, jeżeli tak będzie, to ja gratuluję panu radnemu Grzelińskiemu i propozycje moje są takie, żeby się aktywnie włączył w działanie w swoim ośrodku wyborczym. Pani sołtys Staryskoszew, ja chcę powiedzieć, że nie ma pozwolenia na jakiekolwiek inwestycje i niewydane chyba powiat nie wydał. Może to rozpoznanie tylko jest, odnośnie intencji albo założeń do projektu. Ja wiem, że geodeta, który wykonuje na zlecenie pewnej firmy, on tam zamieszkuje i być może rozpoznanie robił, czy to jest ten sam geodeta, czy nie. Dwóch panów nieznanych. To nie wiem, bardzo proszę żądać o przedstawienie się, ja to sprawdzę, a być może pan dyrektor Pacywiski zlecił też inwentaryzację przyłączy wody, może potem tutaj, ale to zorientuję się i wyjaśnię do końca. Ja dziękuję serdecznie panu sołtysowi z Morchówki za uzupełnienie świetlicy, informacji odnośnie świetlicy, bo była taka interpelacja też, ale tej pani rady dzisiaj nie ma. A oznakowanie drogi F5, F6, nie wiem, jakie to są znaki, bo trudno mi powiedzieć. A pan Rezyński może tak. Natomiast w Dobieszkowie, Strykowskim jest kierunek Dobieszków tam do Strychowa. I odwrotnie jest, tak. Wiem, że miejsce, dwie takie same nazwy miejscowości. Po stronie... Tak. I będziemy chcieli to wprowadzić. Ja wiem, że u nas jest Kozica, a tam Dobieszków, aby to nazwy takie były już znane bardziej, to może było już bardziej wyczerpujące. Ja chcę powiedzieć, że nie tylko możliwość jest złożenia interpelacji albo zapytania na sesji, jest to dobry moment, natomiast ja jestem do dyspozycji całej tutaj mojej służby, czy współpracownicy całe tygodnie i przyjmuję też wnioski w czasie godzin pracy. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś z obecnych chce zabrać głos? Widzę pan radny Pietrzak.
Ja na poprzedniej sesji pytałem o pas drogi w Lipinach i pan, jeżeli się nie mylę, to pan sekretarz miał sprawdzić, bo tam chodziło, kiedy to nastąpiło poszerzenie tego pasa z 12 metrów na 20 pasa drogowego.
Zapraszam do
sesji. No dobrze, dziękuję.
Ja jakbym mógł. Faktycznie takie dwie kwestie mam. Pierwsza to ewentualnie to, co pani sołtys zapytała odnośnie geodety. No geodeci mają prawo wejść na grunt, mają takie uprawnienia zagwarantowane ustawowo. Natomiast należy po prostu zapytać, do jakich celów, kto zlecił to, żeby wiedzieć i konkretnie powiedzieć. Bo każda inwestycja zaczyna się od sporządzenia mapy, wywiadu. Geodeta musi dać aktualny podkład, żeby można cośkolwiek zrobić. W związku z tym on ma określone, czy w pasie z takim szerokości, czy drogi, czy całe posesje. To trzeba po prostu zapytać, wiedzieć jaka to jest instytucja i w każdej chwili można się dowiedzieć, czy ta instytucja. No nikt na pewno nie przyjdzie, bo przecież to są pieniądze. Każdy pracuje, to że przyjdzie i... Nie. Jeżeli, bo nie ma... Oni mają, to jest zagwarantowane, jeżeli pokażą, że jest z instytucji tak i taką mają umowę. No pan jako szef to by mógł powiedzieć, że macie upoważnienie, ale szef nie daje, to by musiało znów występować. Takiej formy się nie przyjmuje i mają uprawnienia.
To coś innego, to nie to spisują, bo my się na
Mają, jeżeli mają w takim...
wejścia na grunt.
wcześniejszą informację.
Nie musi mieć, ma objętą umową i nie musi mieć. By musiał każdy wpuszczeń. A jeżeli, no to on odnotuje, że nie jest wpuszczony, nie został wpuszczony, w porządku, no nie będzie zaktualizowana mapa, no. No. No jak, no jak jest geodeta, to ma, jak jest wizytówka, to jest jego nazwisko, no. No ale to ma, jest, bo, i państwo możecie się wziąć i żeby się udokumentował, czy my ten. Natomiast to jest nie ta sprawa. Natomiast druga sprawa, no to chciałem przeczytać takie pismo na moją interpelację i widzę, że te interpelacje są realizowane, panie wójcie, i tutaj dziękuję. Odnośnie,
prosiła o ciszę, proszę
odnośnie,
pani.
Odnośnie tych naszych jak gdyby ograniczeń na drodze krajowej, co to już mówię w tym moim konkretnym przypadku, bo mówiliśmy o szerszym zakresie, ale odnośnie ograniczenia prędkości na tym odcinku, jak się zaczyna na Tolin do Teolina. Tam ten odnośnie ruchu dostałem takie pismo, bym państwu przeczytał, to też pani Orysia, no bo dotyka jak gdyby też Teolina i tylko bym pani przeczytał, jakie są postanowienia, bo my wystąpiliśmy, znaczy taka interpelacja, żeby ograniczyć prędkość do 40 km, czy ewentualnie tam założyć światła jakieś i teraz tak w związku z pismem z numer, no już nie będę dokładnie, bo jeżeli to można sprawdzić. W sprawie ograniczenia do 40 km na godzinę dopuszczalnej prędkości na drodze krajowej numer 72 na odcinku od skrzyżowania drogi gminnej przez Natolin do skrzyżowania z drogą przez Teolin, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Łodzi uprzejmie informuje. Droga krajowa numer 72 od granicy Łodzi w kilometrach 116 plus 120 do kilometra 119 plus 094 Lipiny znajduje się na terenie niezabudowanym. Przeprowadzona analiza zmian zagospodarowania przyległego terenu wskazuje, że występowanie dość gęstej zabudowy mieszkalnej wzdłuż drogi i na części tego odcinka. W związku z powyższym Dyrekcja Dróg Autostrad Oddział w Łodzi wprowadzi zmiany w ograniczeniu ruchu drogowego. Odcinek od kilometra 116 plus 120 do kilometra 117 plus 500 zostanie objęty znakami obszaru zabudowanego. Dopuszczalna prędkość pojazdów zostanie zatem ograniczona do 50 km na godzinę w godzinach od 5 do 23 oraz do 60 km na godzinę w godzinach 23 do 5 rano. W dalszym odcinku drogi krajowej zmiany w organizacji ruchu zostały wprowadzone w 2011 roku. W wyniku prac Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w rejonie skrzyżowania DK-72 z drogą do miejscowości Teolin w kilometrze 117 plus 778 została wydłużona linia podwójna ciągła P4 i ograniczono dozwoloną prędkość maksymalną przed skrzyżowaniem do 70 km na godzinę. Odnosząc się do wniosku o wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km na godzinę informujemy, że zgodnie z załącznikiem numer 1 do rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnalizacji drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, no tutaj jest podana podstawa prawna, znak B myślnik 33, ograniczenie prędkości, powinien być stosowany tylko w tych przypadkach, gdy warunki drogowe, otoczenie drogi lub zastosowanie oznakowania ostrzegawcze i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego mogą w niedostateczny sposób wskazywać kierujący na konieczność zmniejszenia prędkości. Na analizowanym odcinku drogi krajowej takie przesłanki nie zachodzą. Należy także dodać, że stosownie do znaków B33 w miejscowościach, gdzie nie występują wyżej wymienione utrudnienia, prowadzi do deprecjacji ograniczeń prędkości, co jest bardzo niekorzystne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. To jest pismo, które w pewnym stopniu nam nie do 40, ale do 50 50 troszkę ograniczyło prędkość. No pewne rzeczy zostały, jak gdyby postulaty zostały spełnione, no a już techniczne sprawy to oni tutaj mają. I chciałem to przeczytać, że zostało takie coś, będzie wprowadzone na tym odcinku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby zabrać głos?
Nie widzę. W związku z tym zbliżyliśmy się do zakończenia sesji. Powstaniemy.
Wszyscy?
I stwierdzamy, że zamykam 13. sesję Rady Gminy Nowosolna. Bardzo dziękuję obecnym za wytrwanie do końca. Aż miło, ale sesja była krótsza i dlatego jest aż miło. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do widzenia.